Chciałbym serdecznie w pierwszych moich słowach podziękować za zaproszenie mnie tutaj do bardzo krótkiego wykładu, to pewnie za dużo powiedziane, ale takiej ogólnej refleksji czcigodnym księżom. Zaproszenie to przyjąłem z dużą radością z dwóch względów. Raz dlatego, że temat jest pasjonujący. Ta problematyka jest pasjonująca i bardzo ważna. A drugi powód to jest taki, że ona niestety jest mało obecna albo wręcz nieobecna w dyskusji publicznej. To jest ten powód, który skłonił mnie do pewnego zastanowienia się, jak można by z punktu widzenia pewnych rozważań o charakterze makroekonomicznym, bo tym się właśnie zajmuję, do tego tematu podejść. Obserwacja rzeczywistości dała mi taką myśl, czy poddała mi właśnie taką myśl, że w gruncie rzeczy apel o moralność podatkową jest najczęściej kierowany do podatnika ze strony ustawodawcy, czy też ze strony państwa. To my jesteśmy jako obywatele, jako podatnicy nakłaniani, wręcz dyscyplinowani do tego, żeby wywiązywać się z obowiązku, ładniej powiedzieć, z powinności podatkowej. Ale ten fakt niesie za sobą jeszcze jedną obserwację, że przecież cały proces fiskalny ma również i drugą stronę, to znaczy stronę ustawodawcy, stronę państwa. I tak sobie pomyślałem, że w gruncie rzeczy apel o moralność podatkową w większym stopniu powinien dotyczyć instytucji państwa niż szarego podatnika, obywatela z jednego podstawowego względu. Ustawodawca, państwo jest instytucją silniejszą. Występuje z pozycji dominium siły, przymusu, a często nawet i przemocy. I w tej perspektywie chciałbym kilka obserwacji, kilka słów w dalszym ciągu mojej wypowiedzi tutaj państwu przedstawić. Szukałem jakiegoś słowa klucza, motto, które by akurat tę kwestię dosyć syntetycznie ujmowało i znalazłem. Grzebiąc w swoich papierach i przygotowując się tutaj do tego wystąpienia, natrafiłem na dziennik Gazetę Prawną sprzed kilku miesięcy, gdzie znalazłem wypowiedź pana Romana Kluski. Wszyscy znamy tę osobę. Twórca Optimusa, który powiedział między innymi, cytuję: gdy płaciłem wielomilionowe podatki, czułem się dumny. Dziś jest dylemat etyczny. Czy płacić, skoro rząd za nasze pieniądze stawia przed przedsiębiorcami coraz to nowe bariery? To mówi człowiek, który doświadczył naszej polskiej rzeczywistości podatkowej. Idąc tropem tej myśli, może kilka słów najpierw na temat powinności, moralności podatkowej po stronie podatnika. Wydaje mi się i chyba nie mijam się z prawdą, że my obywatele chcemy płacić podatki, że my obywatele rozumiemy, jeśli nie w sposób uświadomiony, intelektualnie przetworzony, ale intuicyjnie, wagę dóbr publicznych i usług publicznych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne w naszym życiu jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, ochrona własności prywatnej, sprawiedliwe i sprawne sądownictwo, opieka nad kulturą fizyczną, intelektualną, tradycją, przeszłością i tak dalej, i tak dalej. My tego nie wytworzymy w trybie indywidualnej przedsiębiorczości. To jest powinność państwa i my to rozumiemy. I zdajemy sobie również sprawę, że to musi kosztować w takiej czy w innej formie. I te podatki na to chcemy płacić. To jest pierwsza obserwacja. Druga jednakże obserwacja, znowu z rzeczywistości, jest taka, że zjawisko unikania od tej, czy uciekania od tej powinności już zakreśliło dosyć szerokie kręgi. To się nazywa szara strefa, to się nazywa drugi obieg, wszystko jedno, jak będziemy to określać. Ale ekonomiści szacują ten obszar aktywności gospodarczej. Podaje się różne liczby. Główny Urząd Statystyczny wlicza do produktu krajowego brutto efekt pracy użytecznej w szarej strefie w wielkości między 13 a 15%. Instytut Badań Rynkowych pana Wiżnikiewicza, szacując to na podstawie różnicy pomiędzy oficjalnymi dochodami i wydatkami, wyszacował to na prawie 20%. Austriacki specjalista, który zajmuje się tą sprawą czy tymi kwestiami, dla Polski przypisuje 25%. Słowem, nie jest to margines. Powstaje zatem pytanie, dlaczego? Dlaczego w naszych zachowaniach staramy się to unikać? Jest szereg, czy można znaleźć wiele wytłumaczeń, wiele hipotez, ale wydaje mi się, nie czas tutaj wszystko rozwijać, że jest to swoistego rodzaju reakcja, swoistego rodzaju opór przeciw niemoralnym podatkom, niesprawiedliwym podatkom, wręcz opresyjnym, które jest nam oferowane ze strony państwa. Jest to jedna z głównych przyczyn uchylania się od owej powinności. Wykluczam w tej chwili poza nawias i proszę mnie tutaj jakby nie łapać za słowa, celowe unikanie, uciekanie związane z działalnością przestępczą. Znaczy tę kwestię tutaj wrzucam poza nawias. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na moralność podatkową, którą należałoby skierować w stronę instytucji państwa, to tutaj muszę powiedzieć, jawi się, czy można postawić szereg dosyć istotnych pytań, które są i rozwijane w teorii opodatkowania i historycznie mają już swoją długą, długą tradycję. Ja sobie wypisałem kilka takich pytań wtedy, kiedy to pojęcie, czy też tę kwestię etyki podatkowej, moralności podatkowej kierujemy względem państwa. I to nie są wszystkie pytania. Pierwsze pytanie może brzmieć następująco. Czy moralne jest traktowanie podatników jako potencjalnych oszustów i przestępców? To jest pierwsze podstawowe pytanie, które później rzutuje na kształt systemu podatkowego. Bo jeśli ustawodawca konstruuje system podatkowy, wychodząc z tego założenia, to musi to być system z punktu widzenia mikroekonomicznego niesprawiedliwy. Tego typu podejście generalne w praktyce podatkowej jest niczym innym jak ogromnym marnotrawstwem tego, co my nazywamy teraz kapitał społeczny. Czyli budowanie relacji pomiędzy obywatelem i państwem nie na zaufaniu, nie na domniemaniu dobrej woli, tylko na tym założeniu, o którym wcześniej powiedziałem. Drugie pytanie, czy też kolejne pytanie, które można by postawić, i tutaj troszeczkę więcej poświęcę czasu, czy moralne jest obciążanie podatników dodatkowymi kosztami poboru podatków ponad to, co wyjmuje się nam z kieszeni. Otóż parlamentarzyści, politycy nie podejmują tematu ubocznych skutków opodatkowania, czyli kosztów procesu fiskalnego. Zwracają uwagę raczej na to, co jest związane z taką wydolnością fiskalną, czyli ile tych nominalnych złotówek wpłynie do budżetu, niezależnie co się później z tymi złotówkami robi. Podczas gdy proces fiskalny i źle zorganizowany przez ustawodawcę system podatkowy niesie za sobą poważne koszty związane z funkcjonowaniem społeczności jako całości, w tym przedsiębiorstw i przedsiębiorców w szczególności. Te koszty procesu fiskalnego, one się lokują na trzech płaszczyznach. Najczęściej mówi się o tym, co jest związane z samym wymiarem i poborem podatku, a więc wskazuje się na urzędy skarbowe, dużą liczbę urzędników, cała procedura tworzenia ustaw, doradcy i tak dalej. Oczywiście są to jakieś koszty, one są konieczne dla obsługi tego całego procesu związanego z produkcją dóbr publicznych. Druga płaszczyzna, niezwykle istotna, o której się już troszeczkę mniej mówi, ale jest dosyć głośno w ocenie efektywności systemów podatkowych, to są koszty związane z poborem podatków. poborem, czyli z tym, co dodatkowo musimy zapłacić ponad to, co wyciągamy z własnej portmonetki. I to dotyczy przede wszystkim firm i przedsiębiorców. Koszty poboru podatków związane z tak zwanym ryzykiem podatkowym. Proszę Państwa, my, to znaczy Państwo przede wszystkim, ja jakby nie prowadzę prywatnej czy jakiejś tam przedsiębiorczości, no jestem po prostu nauczycielem akademickim, ale macie dosyć tych ryzyk. I ryzyko rynkowe, i ryzyko kredytowe, i ryzyko finansowe, i szereg innych jeszcze ryzyk naturalne związane z funkcjonowaniem przyrody. Więc niby dlaczego jeszcze państwo ma narzucać jako dodatkowy koszt ryzyko podatkowe? No o to jest pytanie. Czy to jest właściwe, czy to jest etyczne, czy to jest moralne? Jak tego uniknąć? No nie mam tutaj czasu, ale można tak skonstruować system, żeby zdjąć z aktywności gospodarczej to dodatkowe ryzyko. I trzecia płaszczyzna kosztów. Tych kosztów nie widać. My ekonomiści to opisujemy i to są koszty, które są już w teorii opisane od wielu, wielu lat. To są tak zwane koszty związane z utratą czy z dodatkowymi kosztami, excess burden, dodatkowe obciążenia, czyli dodatkowa strata w dobrobycie z samego tytułu nałożenia podatków. Tego nie widać, ale jeśli jakiegoś kosztu nie widać, to nie znaczy, że go nie ma. On po prostu jest i ciąży na całej stronie, że tak powiem, fiskalnej, kosztowej, która rozkłada się na całe społeczeństwo. Na czym polegają te koszty? One polegają mianowicie na tym, i Państwo jako przedsiębiorcy doskonale to zrozumiecie i albo czujecie wręcz, one polegają na tym, że podatki zmieniają relacje cen. Nałożenie bezsensownej, nieracjonalnej struktury systemu podatkowego wpycha nas, zarówno konsumentów, czyli gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców, w swego rodzaju świat racjonalności podatkowej, gdzie podejmujemy często decyzje nie z uwagi na to, że żyjemy w świecie ograniczonych zasobów, rzadkości określonych dóbr, tylko nasze decyzje są optymalizowane, może nawet użyję tego słowa, z punktu widzenia tego, jak wygląda fiskalne otoczenie, które odbija się, gdzieś tam ucieka od racjonalności ekonomicznej. No i taki świat nie może sensownie i racjonalnie funkcjonować. Podmioty nie mogą racjonalnie funkcjonować, a efekt syntetyczny w postaci tego, co nazywamy wzrostem gospodarczym, wzrostem dobrobytu i tak dalej, no będzie na pewno mniejszy niż wtedy, gdyby tego otoczenia racjonalności podatkowej nie było, albo gdyby ono było nie tak, że tak powiem, wyeksponowane, jak to jest obecnie. Czyli zmiana relacji cen w wyniku opodatkowania zmusza tysiące podmiotów do dostosowania się do innej, nowej relacji cen. I to są te okropne straty w dobrobycie, tak zwane koszty alternatywne, które obciążają cały proces fiskalny. Ja może podam no, taki absolutnie banalny przykład, który gdzieś tam... Wyobraźmy sobie, że rząd nakłada prohibicyjny podatek na pieczywo, na bochenek chleba, 500 zł. Abstrakcyjny przykład. Czyli popyt redukuje się do zera. Czy to znaczy, że chleba nie będziemy jeść? Oczywiście, że będziemy. Tyle tylko, że wybitny chirurg, lekarz, fizyk, inżynier, konstruktor zamiast wykonywać swoją pracę, która jest warta o wiele, wiele więcej, weźmie grabki, łopatkę i będzie dla swoich dzieci siał żyto, pszenicę, a żona będzie to gdzieś tam mieliła na mąkę i piekła we własnym sklepie. Jakaż to jest okropna strata. Koszt alternatywny pracy inżyniera, lekarza na roli jest przecież no, ogromną po prostu stratą. I tego typu procesy przy nieracjonalnym systemie podatkowym i zmianie relacji cen, no one ogarniają, rozlewają się po całej gospodarce. Żeby nie rozwodzić się, szanowni państwo, nad tym tematem, my to wykładamy bardzo dokładnie, szacujemy te koszty. One w Polsce tego się nie robi jeszcze, ale mam nadzieję, że będzie. Wystarczy, że tylko powiem, iż w miarę wzrostu skali fiskalizmu, czyli jeśli przesuwamy się na tej osi rosnących stawek podatkowych, to owe dodatkowe straty w dobrobycie rosną w tempie funkcji kwadratowej, w tempie takiej oto funkcji. Polityk o tym nie wie. Gdyby wiedział, to by się głęboko zastanowił nad ustanawianiem nowych podatków, dlatego że każdy nowy podatek z podwójną siłą uderza w stronę fiskalną i w społeczeństwo tymi oto właśnie kosztami. To jest wiedza, którą teoretycy posiadają. Politycy jej nie posiadają. I kolejne pytanie, które chciałem tutaj jeszcze postawić i powolutku będę zmierzał już do reasumpcji. Czy moralne jest nakładanie podatków bez ich legitymizacji? No to jest pytanie już absolutnie fundamentalne. Podatek z pozycji dominium siły łatwo wziąć. Historia notuje różnego rodzaju sposoby poboru, od drastycznych przemocą zabieranych dóbr wytworzonych tu i ówdzie, do bardziej wyrafinowanych, ale bez legitymizacji. Problem legitymizacji opodatkowania, czyli uzasadnienia, nie zasad podatkowych, tylko uzasadnienia przez poborcę podatkowego sensu largo, w tym również państwo, dlaczego ten podatek jest pobierany. Bez właściwego uzasadnienia nie ma pokoju podatkowego. Nie ma harmonijnej relacji pomiędzy podatnikiem i ustawodawcą, czy też pomiędzy państwem. Bo tylko wtedy, kiedy on będzie właściwie uzasadniony, a legitymizacja będzie akceptowana, można mówić o spokoju i pokoju podatkowym. Problem legitymizacji, jak powiedziałem, ma długą historię. Przeszło już 100 lat. Knut Wicksell, szkoła szwedzka, tam się pojawiły pierwsze teoretyczne wątki mówiące o tym. Teoria szeroko omawia dwie reguły legitymizujące podatki. Tak zwaną regułę ekwiwalentności świadczeń i regułę, nazwijmy to, możliwości płatniczych albo zdolności podatkowej. Historycznie rzecz biorąc, reguła ekwiwalentności świadczeń jest wcześniejsza niż ta druga. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że zarówno podatnika, jak i państwo stawia na równym poziomie i mówi, jesteście równymi podmiotami. Państwo dostarcza dobra publiczne, które są co do struktury, co do ilości, akceptowane przez społeczność, czy też przez przyszłych podatników. Jeśli one są akceptowane, to wiadomo, że trzeba pokryć koszty. Podatek jest ekwiwalentem. W teorii to się nazywa cena podatku. Cena podatku. My, podatnicy, płacimy określony wkład, finansując wytworzenie tych dóbr. Proszę zwrócić uwagę, jest zgodność. Z jednej strony akceptacja tego, co nam państwo daje, w takiej czy w innej formie i postaci, a z drugiej strony dobrowolna, że tak powiem, chęć pokrycia tych kosztów. Jaki jest efekt ekonomiczny? Efekt ekonomiczny tego jest taki, nie mam czasu tego rozwinąć, że ten podatek staje się podatkiem neutralnym, czyli nie zniekształcającym mechanizm rynkowy, bo jest płacony świadomie i dobrowolnie. Jest antycypowany w przyszłych działaniach. Jeśli nie jest zbudowany tak system podatkowy, to dochodzi do ogromnych zniekształceń. Druga reguła legitymizująca opodatkowanie to jest ta, która dominuje obecnie. Może jeszcze jedno słowo do reguły ekwiwalentnych świadczeń. Ona się bardzo dobrze sprawdza na niższych poziomach, że tak powiem, funkcjonowania, w samorządach, w jednostkach samorządów. Szwajcaria jest tutaj znakomitym przykładem, gdzie w tym procesie referendalnym ustala się, czy budujemy kort tenisowy, czy pływalnię, czy żłobek, i tak dalej, i tak dalej. Słowem, to funkcjonuje. Na szczeblu państwa to funkcjonuje gorzej, ale jest możliwe do wprowadzenia. Wtedy, kiedy państwo nie staje się wiarołomne, jeśli państwo raz zawiedzie zaufania, tak jak to było z podatkiem drogowym i włożeniem tego do akcyzy, to niestety trudno jest po raz drugi wprowadzić zasadę ekwiwalentności już na poziomie rozwiązań centralnych. Druga reguła, szanowni państwo, która dominuje obecnie, to jest reguła, która legitymizuje pobór podatku zgodnie ze zdolnością podatkową albo możliwościami płatniczymi. I ona mówi w ten sposób, im masz wyższe, im masz większe możliwości płatnicze, czyli im w większym stopniu uczestniczysz w tworzeniu dochodu, w tym większym stopniu będziesz opodatkowany. Tu jest źródło progresji podatkowej, czyli tu jest jakby ta argumentacja na rzecz progresji podatkowej. Kraje wycofują się już z progresji, bo widzą, że z tego typu taryf jest coraz więcej szkód i strat niż pożytków. Jakie mogą być alternatywne tutaj mierniki zdolności podatkowej? Może być konsumpcja, dziwne, że tego akurat ustawodawca nie przyjmuje, i może być zasób, czyli może być majątek. W warunkach polskich jest to mało możliwe i prawdopodobne, nie będę tego wątku rozwijał, dlaczego. To jest kwestia legitymizacji, czyli uzasadnienia. I na zakończenie należałoby jednak zestawić problem uzasadnienia i legitymizacji z zasadami opodatkowania. O legitymizacji w podręcznikach, tych takich klasycznych, które są z finansów publicznych i tak dalej, stosunkowo mało się mówi. Eksponuje się, szanowni państwo, głównie kwestie zasad opodatkowania. I tutaj oprócz wielu klasyfikacji chcę jednak nawiązać do tej, którą sformułował Adam Smith 1776 rok w Bogactwie Narodów, czyli już przeszło 200 lat, które do dzisiaj są aktualne, żywe i właściwie do zastosowania, że tak powiem, od zaraz. To są cztery zasady. Równomierności opodatkowania, jednoznaczności, wygody i oszczędności opodatkowania. Chcę się ustosunkować tylko do jednej zasady, tej pierwszej równomierności opodatkowania. Jeśli sięgniemy do Bogactwa Narodów i przeczytamy, tam jest 100 stron poświęcone podatkom, to Smith jasno mówi, równomierność opodatkowania to nie jest to, że każdy płaci równo. To jest to, co wcześniej powiedziałem w odniesieniu do zasady ekwiwalentności. Równomierność czy zasada równomierności w pojęciu i interpretacji Smitha polega mianowicie na tym, że jeżeli ja, państwo, że tak użyję takiego tutaj porównania, daję wam warunki do funkcjonowania w postaci spokoju, bezpieczeństwa, ochrony prywatnej własności, rozstrzygania sporów i ochrony kontraktu i ochrony życia, bo to były te cztery czy też pięć jakby wartości, które Smith uznał jako naczelne, które ma czy powinno realizować państwo, to wy dzięki temu pomnażacie swój majątek. Dzięki temu możecie prowadzić i działalność gospodarczą, spokojnie żyć, akumulować i tak dalej, i tak dalej. I w proporcji do tego, no ja mam poniekąd moralne prawo pobrać ekwiwalent, czyli równomierność opodatkowania w tej koncepcji, nie tak jak często się to interpretuje w podręcznikach, jest związana z tym, że płacimy w tej proporcji, w jakiej korzystamy z dobrodziejstwa usług publicznych oferowanych nam przez państwo. I to jest uczciwe jakby postawienie sprawy, jeśli chodzi o konstrukcję relacji pomiędzy ustawodawcą, państwem, a podatnikiem. I ostatnia kwestia. Chciałbym jeszcze odnieść się do tego, jak należy rozumieć pojęcie czy instytucję racjonalnego, efektywnego systemu podatkowego. Politycy często używają tych określeń i mówią, że ten jest podatek efektywny, ten jest racjonalny, który daje nam wpływ do budżetu, a jeśli coś nie da, to budżet traci. Proszę państwa, budżet może i traci, ale my nie tracimy. Należy zawsze pamiętać, że złotówka, która nie trafia do budżetu, nie wyparowuje z systemu finansowego państwa. Ona pozostaje w innej kieszeni i nawet często jest lepiej wykorzystana niż wtedy, kiedy trafia do budżetu. Ten budżet to centryzm i ta argumentacja, którą, że tak powiem, my jesteśmy przygnieceni, jakby gubi tę kwestię z pola widzenia. Wracam do pojęcia racjonalnego i efektywnego systemu podatkowego. To nie tak, że ten system jest racjonalny i efektywny, który maksymalizuje wpływy do budżetu. Racjonalność systemu podatkowego musi być, tak jak w każdej firmie, państwo prowadzicie firmy, saldem pomiędzy tym, co nominalnie wejdzie do tego budżetu i w jaki sposób, czy w jakim stopniu, w sposób sensowny przetworzy państwo to na dobra publiczne, a kosztami procesu fiskalnego, czyli tym, co jest związane z działaniami czy efektami ubocznymi tego procesu, bo ten proces musi mieć jakieś efekty uboczne. I jeśli koszty są często wyższe od, że tak powiem, tych efektów pozytywnych, to taki zabieg nie ma większego społecznego sensu. I tak często w odniesieniu do poszczególnych podatków jest. My szacujemy te koszty i my wiemy, które podatki są bezsensowne, chociażby tylko z tego punktu widzenia, jako kalkulacja wpływów nawet nominalnych minus koszty, ciągnione koszty całego procesu fiskalnego. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście nie mogłem wyczerpać wszystkiego. Starałem się tylko i wyłącznie jakby zasygnalizować pewne kwestie w ramach tego punktu widzenia i tej konwencji, którą sobie przyjąłem. Moralność po stronie podatnika i moralność podatkowa po stronie państwa. Serdecznie Państwu dziękuję.